Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańska, więc oczywiście o książce mówić będziemy i będziemy ją czytać, ale będziemy też mówić o sztuce. I spotykamy się z Małgorzatą Anną Karczmarzyk w bardzo odpowiednim miejscu, bo przed Pałacem Opatów, przed oddziałem sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Tam oczywiście i stała wystawa, i wystawy czasowe, więc można obcować bezpośrednio ze sztuką nowoczesną.
A moja książka akurat jest w tej tematyce, prawda? Sztuka współczesna, sztuka nowoczesna.
Nawet myślałam, żebyśmy się tam wybrały i porozmawiały o jakimś obrazie, ale myślę, że jest tyle do porozmawiania tutaj o tym, co ty opisałaś, że na tym się skupmy. A więc książka. Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych. Potencjał pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów. Czwórki autorów, których ty przedstawisz.
Wybrałam Jacka Jerkę, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego. Ten kontrowersyjny na końcu artysta, znany zresztą najbardziej polskiej publiczności, też jest specyficznym wyborem. To jest jakby sztuka w narracjach dziecięcych, więc może to być kontrowersyjne, prawda, dla odbiorcy dorosłego, że dlaczego akurat takie obrazy. W książce opisuję to, dlaczego właśnie takich twórców, dlaczego Beksiński jest trudny, ale ważny dla dziecka, bo opisuje właśnie tą śmierć, prawda, w swoich obrazach. To nie jest przypadkowy wybór. Ten wybór akurat realizmu magicznego, gdzieś tam wejście w tą tematykę detalu, symbolu, metafory dla dziecka jest istotny, jest podyktowany też moimi wcześniejszymi badaniami, bo ja zauważyłam, że dzieci po prostu takie obrazy lubią. I ten pierwszy kontakt powinien być z obrazem, który właśnie im się podoba. Więc żeby ich zachęcić, takie właśnie wybieraliśmy ze studentami obrazy i analizowaliśmy i wyszło ciekawie.
Wyszło ciekawie, to jest pozycja naukowa, ale świetnie to się czyta i naprawdę nie ma żadnej bariery tutaj kompetencji. Myślę, że adresowana absolutnie do każdego. Ja może uzupełnię trochę twoją wizytówkę. Małgorzata Karczmarzyk, doktor nauk humanistycznych, pedagog i malarka w jednym, której pasją są dialogi, malarskie i pedagogiczne dialogi, tak powiem, najogólniej, prawda? I teraz to jest kolejna twoja już 50. publikacja, czy 50. któraś? Która książka?
No, piąta właściwie. Piąta, 54 publikacje, ale artykuły różne w czasopismach tam punktowanych zagranicznych, polskich. No trochę tego się nazbierało.
No i właśnie ta książka zawiera w sobie opis badania, które przeprowadziłaś na grupie dzieci 7-letnich i grupie dorosłych, właśnie prowadząc dialogi z nimi, czy rozmawiając o wybranych obrazach tej czwórki artystów. Z nadzieją, że gdzieś pomiędzy tymi dwiema grupami, tymi dziećmi i tymi dorosłymi, w tej rozmowie o sztuce pojawi się coś, jakieś szczeliny się pojawią wspólne, tak?
Znaczeniowe, nazwałam to taki korytarz znaczeniowy, bo ja już wcześniej się zajmowałam tym problemem gdzieś tam komunikacji, tego dialogu, prawda, który jest pomiędzy dzieckiem a dorosłym, tylko kiedyś badałam to w rysunku, a teraz chciałam zobaczyć, czy taką płaszczyzną również porozumienia może być obraz. Obraz wybrany no, celowo, prawda? Tutaj taki sam dla dziecka i taki sam dla rodzica. To też jest ważne, że ten sam obraz analizowało dziecko i czy rodzic, czy dorosły właściwie, ale fizycznie się nie spotykali. Więc można powiedzieć, że tutaj taki dialog bez dialogu. A ponieważ ten dialog też siedzi u mnie, ja robię taki projekt właśnie od lat już. Najpierw malowałam z artystami w dialogu wizualnym, teraz maluję w dialogach takich malarskich właśnie z różnymi osobami, z różnych zawodów i też szukam tego porozumienia właśnie w takim języku tutaj sztuki, to tutaj też chciałam zobaczyć, czy ten język sztuki jest na tyle szeroki, że to może być po prostu również obraz. To nie musi być działanie praktyczne, prawda? Tylko obraz, który jest taką płaszczyzną, taką szczeliną znaczeń. No i te szczeliny znaczeń powstały. No, może ja nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, bo chciałabym, żeby właśnie przeczytali różni ludzie tą książkę. Nie tylko rodzice, nie tylko studenci, nauczyciele, prawda? Ale właśnie no wszyscy po prostu, bo to jest książka, jakby, która wprowadza nas w kulturę, w sztukę współczesną, w coś, co jest tak istotne. Po co jest nam sztuka po prostu, prawda? To nie wiem, czy mogę jeszcze się rozgadywać?
Możesz się rozgadywać, ja się tylko wtrącę, bo właśnie chciałam ci to powiedzieć, że czytając tę książkę, oczywiście śledziłam te rozmowy o obrazach, twoją analizę, prawda, te punkty wspólne i w ogóle co się kryje w tych opowieściach starszych i młodszych o obrazach. Natomiast cały czas miałam wrażenie, że to jest książka o tym, jak ważna jest sztuka, do czego nam jest nie tyle potrzebna, co niezbędna, prawda? Nawet na Heideggera się tu powołujesz, więc na największe autorytety. Że to jest istotą naszego istnienia. Sztuka daje szczęście, sztuka daje wolność. I my żyjemy w świecie, w którym jest nadprodukcja obrazu, ale to jest obraz podłej jakości, czyli w świecie popkultury, która co prawda się sama trochę doskonali, bo taka jest jej natura, że troszkę próbuje sama siebie przekroczyć, ale jednak jest to świat popkultury. Społeczeństwo braku napisałaś tutaj, tak? W którym wyłączona jest prawie sztuka współczesna właściwie no, z naszego życia. I to przechodzi z pokolenia na pokolenie. To taki mój był trend, bo cały czas czytając to czułam, że upominasz się o to, jakie to jest ważne, jakie to nam jest do życia potrzebne, tych małych ludzi, którzy bardzo szybko stają się dorosłymi ludźmi, ale też tych dorosłych, którzy przez to, że sami nie czują potrzeby, czy nie wiedzą, że mają potrzeby obcowania ze sztuką, po prostu wyrzekają się tego. No,
tak,
już.
Samo wykluczają się, dokładnie. No, to powiedziałaś właśnie, że nieświadomie albo świadomie po prostu boimy się sztuki współczesnej, szczególnie jeśli chodzi o tą sztukę współczesną, bo może gdzieniegdzie jeszcze w klasach liceum, prawda, w gimnazjum jeszcze była ta historia sztuki i gdzieś tam się otarliśmy o te obrazy z wcześniejszych epok, ale polska sztuka współczesna w ogóle to już jest po prostu temat, który zapominamy w ogóle, że istnieje, a jest on bardzo ważny, bo po co nam sztuka w ogóle? Sztuka rozwija nam mózg, można powiedzieć, prawda, półkulę prawą. To jest coś, co stymuluje nasze myślenie, kreatywność. Jesteśmy bardziej pewni siebie, bo na przykład jesteśmy w stanie poprzez oglądanie detali w obrazie i wyobraźnię, jesteśmy w stanie to bardziej opisać, więc też robimy się pewniejsi siebie, jeżeli na przykład dostrzegamy pewne rzeczy. Więc no, to jest coś, czego nie uczą nas tego w szkole, a obraz naprawdę nam bardzo dużo daje. Poza tym to są przecież emocje, właśnie szczególnie jeśli chodzi o również sztukę współczesną taką abstrakcyjną, bo ja tutaj akurat wybrałam tego typu obrazy, ale uważam, że obrazy właśnie abstrakcyjne bardzo dużo dają, bo tam więcej jest takich niedomówień, prawda, jest jakaś tajemnica. Są emocje, które musimy czuć i to są rzeczy, które po prostu nas rozwijają. Poza tym no, jest ten taki slogan też, że jeżeli się więcej ogląda kultury i ogląda się obrazy, to przedłuża nam to życie. więc to też powinniśmy zwrócić na to uwagę i po prostu tą sztukę jednak zacząć afirmować.
Ja tutaj trochę wybiegając przed szereg, bo to później pewnie się pojawi w naszej rozmowie, zdradzę, że ci, którzy i młodsi, i starsi razem z tobą oglądali te obrazy, w jakiś sposób oglądali przez te obrazy siebie, prawda? Że one są takim lustrem, w którym my, to się ujawnia bardzo dobrze, że ktoś, kto przeżył coś strasznego, jakby przeżywa to ponownie, czy widzi odbicie tego w losach kogoś, kogo widzi na obrazie, prawda? U dzieci to jest natychmiast skojarzenie z własnym życiem, ale starsi też przekładają. Gospodyni domowa, kobieta porzucona, ktoś po stracie, prawda? Natychmiast widzi jakby odbicie siebie.
To się właśnie pojawiło przy obrazach Beksińskiego, przy analizie. I właśnie u osób dorosłych. Sztuka po prostu jest terapeutyczna. I to, co właśnie zauważyłam, że u Beksińskiego, zresztą to też nie tylko moje wnioski, ale właśnie też osoby, które go analizowały, to historycy sztucy mówili, że po prostu on nie afirmował śmiercią, nie próbował tego tematu jakby rozwijać na siłę. On tego nie myślał w trakcie obrazu malowania. Natomiast ludzie, którzy oglądali jego obrazy, właśnie jakby swoje lęki, swoje traumy, prawda, przekazywali. I to jest właśnie to, co jest takie istotne, że sztuka jest terapeutyczna po prostu dla nas. Oglądając albo utworząc w jakiś sposób tą energię, właściwie można powiedzieć nawet energię życiową czujemy i no, jesteśmy szczęśliwsi. To jest też mi się skojarzyły słowa Leszka Kołakowskiego, który mówił właśnie o tym, że sztuka może być takim, znaczy jakby obcując ze sztuką jesteśmy szczęśliwsi, prawda? I to, co jest takie ważne, on też wspominał, że sztuki trzeba się nauczyć. To nie jest tak dane od razu. Więc dlatego od małego dziecka i dlatego obcując od początku z różnymi obrazami, z wieloma obrazami, ale tak jak powiedziałaś, nie tylko z tą papką popkultury, bo to też jest taki obraz płytki, który no, po prostu jest manipulacją, nawet można powiedzieć. Kicz ma taką niestety według Banacha definicję, że on po prostu manipuluje nami. Musimy szukać dobrych obrazów po prostu. Musimy szukać takich rzeczy, które są głębsze, które nas rozwijają.
Myślę, że to odpowiedni moment, żeby powiedzieć, w jaki sposób ty w ogóle rozumiesz obcowanie ze sztuką. To znaczy nie staramy się odgadnąć, jak z lekcji polskiego, co autor miał na myśli, tak? Tylko oglądając obraz, my go współtworzymy, tak?
Tak. To jest koncepcja Umberto Eco o dziele otwartym, czyli oglądając obraz jesteśmy współtwórcami, jest on otwarty na wielość znaczeń. Co prawda tam koncepcje Umberto Eco były jakby niby ograniczone interpretantem i tam, ale już nie wchodząc w takie szczegóły tej teorii, Mi chodzi właśnie o to, że chciałabym, żeby sztuka współczesna szczególnie była otwarta na każdego odbiorcę i żebyśmy my czuli się takimi też artystami, wchodząc, prawda, w interpretację dzieła. Bo po co nam jest sztuka? Właśnie jeżeli byłaby zamknięta, jakby nie otwarta na czytelnika, no to po prostu to byłoby pozbawione sensu. A my jakby otwierając się na te znaczenia i współtworząc, również kreujemy i stajemy się wtedy artystami. I to jest ta siła, to jest ten napęd tej życiowy i to szczęście, które może nam dać sztuka. Jeżeli ją oglądamy, jeżeli interpretujemy ją, czujemy się lepiej i jesteśmy szczęśliwsi.
I nie ma jednej słusznej odpowiedzi, prawda? Co chciałby Ksiński nam pokazać? Mogą być różne interpretacje, tak. O czym się przekonujemy tutaj, czytając te opowieści. I jeszcze wyjaśnij, dlaczego wybrałaś właśnie takich artystów. O Beksińskim już trochę powiedziałaś, ale ta trójka pierwsza to jest realizm magiczny, czyli...
Realizm magiczny jest to po prostu tworzenie obrazów z elementów rzeczywistości, z jakichś przedmiotów, z realnych takich elementów, ale w takim połączeniu właśnie magicznym, czyli z tego powstają jakieś nowe twory, nowe obrazy. No i miałam w ogóle takie niesamowite doświadczenie, wybierając również tutaj Tomasza Sętowskiego, bo udało mi się z nim porozmawiać osobiście, przeprowadziłam wywiad z nim, za co jestem bardzo wdzięczna. Powiedział mi w ogóle, to jest niesamowite też, o swojej właśnie sztuce, w jaki sposób ją prowadził, byłam u niego w pracowni, więc w ogóle przepiękne miejsce w Sopocie, Biały Pałac i to była taka piękna atmosfera. I on jest jednym właściwie procentem sprzedających się artystów w Polsce. No niestety w Polsce ta sztuka, oprócz tego, że jest nieoglądana, to niestety jest ciężko artystom żyć ze sztuki, sprzedawać swoje prace. A on sprzedaje, on na tym zarabia i tutaj też był zainteresowany tą tematyką właśnie szczególnie jeśli chodzi o dzieci, prawda? Jak one odbierają tę sztukę. No a tak jak wspomniałam, głównie te chodziło o detale, o symbole, o kolorystykę. Robiłam wcześniej, od 2013 roku prowadzę ze studentami badania i próbowaliśmy różnych obrazów. Były to rysunki, najpierw zaczęliśmy od jakiegoś takiego surrealizmu, ale był również bacon, który był na przykład dla dzieci nieinteresujący. No niby tam jest troszeczkę surrealistycznego, prawda, elementu, ale on był brzydki. On był po prostu w kolorystyce nieciekawy i trudny dla dzieci mimo wszystko. Więc no była Frida Kahlo, ale Frida Kahlo też jest surrealistką, ale to były starsze osoby, więc taka bardziej już młodzież i też analizowaliśmy tego typu obrazy. A wychodziliśmy od Salvadora Dali, Chagalla, Jean Miró, więc no, te obrazy się podobały. I później jakby szukając w Polsce, bo chciałam zrobić drugi tom właśnie ze sztuką europejską, a pierwszy ze sztuką polską, no to chciałam się skupić na polskich artystach i stąd właśnie pokazując studentom w ogóle Jerkę Sętowskiego, Olmińskiego, oni pierwszy raz w życiu oglądali te obrazy. No jak pokazywałam Beksińskiego, to już liczyłam na to, że będą wiedzieć, kto to taki, prawda? Ale też byli zszokowani tym, jakie właśnie znaczenia dziecięce na temat Beksińskiego powstaną. I jak robili właśnie też takie swoje projekty, to no, pokazywali dowolne rzeczy dziecku i byli właśnie zdziwieni.
Było jakieś przerażenie na widok obrazów Beksińskiego u dzieci?
U dzieci nie, u studentów, że nie wolno pokazywać takich obrazów dzieciom. Tak, od razu takie wykluczanie, od razu takie tabu, prawda? Tego na przykład nie, a to tak. Więc dlaczego my właściwie decydujemy? To jest też takie moje pytanie w książce. Dlaczego narzucamy dziecku taki różowy obraz świata, taką bańkę tworzymy wokół nich bez problemów, bez wszystkiego, prawda? O tym pisała kiedyś profesor Dorota Kustańska, o takim dyskursie humanistycznym, który opowiada właśnie o takim wrzucaniu dziecka w taką bezpieczną przestrzeń, i bez problemów, no ale z drugiej strony taka infantylizacja, prawda, no bo w tym momencie jest pozbawione tego świata rzeczywistego, tej realności, która jest związana no niestety z problemami. Nasz świat nie jest jednolity. Bardziej teraz, prawda, kiedy mamy ten czas pandemii, to musimy takie rzeczy też jakby dzielić z dzieckiem, bo ono też żyje w tej przestrzeni, ono też jest przestraszone tą sytuacją, jak widzi, co się dzieje, prawda. No, studenci mówili nie, a dzieci właśnie widziały chętnie, w ogóle były zszokowane tymi komunikatami, takimi innymi niż to, co widziały do tej pory, bo one oglądają takie komunikaty w mediach. Filmy, agresywne gry, prawda, jakieś zdjęcia, no, komunikaty nawet na billboardach są bardzo czasami takie ekstremalne, ale na przykład oglądając obrazy, to było coś innego, bo to było inaczej namalowane. Tam można się więcej doczytać, to nie jest takie też jednoznaczne. Tak jak z literaturą, jak przeczytamy coś, to sobie sami wyobrażamy. W obrazie też sobie wyobrażamy. To nie jest dane. Ja nie dałam zdjęcia takiego, prawda, dosłownego, które miałoby tylko po prostu pokazać jedno. Tutaj był Beksiński, który jednak ma więcej detali I patrząc na tą okładkę, właśnie gdzie jest Beksiński na okładce mojej książki, to przecież widzimy tutaj bardzo dużo różnych symboli, różnych znaków, różnych znaczeń. Ta głowa, gdzieś tam ogień, prawda, jakieś miasto i to dzieci właśnie widziały. One były super obserwatorami. Nie szukały stereotypów takich, że od razu jedną rzecz widzę, tylko szukały właśnie wielu, prawda, elementów. To je pobudzało do wyobraźni, to je trochę straszyło, ale właśnie dzieci lubią się bać w takim stopniu właśnie, gdzie to jest taki inny strach, prawda?
Bo ty traktujesz dzieci jako partnerów w dialogu, tak?
Tak.
To nie są puste naczynia, które trzeba wypełnić treścią.
Tak, jakby to powiedział Freire, taka koncepcja bankowej edukacji Freirego, tylko no właśnie osoby mądre, które się uczą, bardzo dobrze świat obserwują i chcą być no, w tym świecie razem z nami, z dorosłymi, prawda?
No, ale w wieku 7 lat to jest pewien etap dorastania, prawda? Więc człowiek się kształtuje, są różne ograniczenia, różne kompetencje nabywa, metafory jeszcze chyba do końca nie rozumie, jak to jest. Tu wybrałaś akurat grupę 7-latków, tak?
Dlatego, że dziecko wtedy jest jeszcze takim, można powiedzieć, podmiotem kulturowo takim, można powiedzieć, nieodgadnionym, bo jeszcze właściwie ono nie ma tych stereotypów, jeszcze takich, znaczy gdzieś tam można spodziewać się, gdzieś tutaj oczywiście też występowały stereotypy, ale chodzi o to, że w tej kulturze przebywa jeszcze krótko i nie jest taki może też naładowany lękami jak dorosły, bo takie te wypowiedzi dorosłych na temat Beksińskiego były jednak dużo takim nacechowanym lękiem, takimi rzeczami, które gdzieś już to było przeżycie, prawda? Już ileś tam przeżyliśmy doświadczeń i po prostu te traumy dorośli mi opowiadali. A dziecko nie, dziecko po prostu inaczej interpretowało. To było właśnie dla mnie ciekawe, w jaki sposób w kontekście dorosłego ta duża różnica, prawda, takie nawet pokoleniowe, taka pokoleniowa odmienność może być znacząca.
Może jakiś przykład, skoro już tak skupiłyśmy się przez moment na Beksińskim, to właśnie z Beksińskiego któregoś obrazu możesz przeczytać, możesz opowiedzieć, a potem ja mam też inny obraz, który sobie, bo ja sobie to wszystko oglądałam w internecie, żeby nie było. Czytając książkę miałam, wiesz,
tak,
otwarte,
obrazy, tak,
oglądałam
tak,
obrazy, więc mam swoje własne wrażenia na temat tych obrazów. Dlatego,
no,
to znaczy o wszystkich nie opowiem, nie? Nie, no Beksiński jest po prostu ponad wszystko, tak. Natomiast jest taki jeden obraz, kuchnia
oceaniczna,
który jest tu opisany, Jerki. I ja go sobie otworzyłam i myślę sobie, Boże, to co dla mnie jest tu najważniejsze, w ogóle to co ja będę pamiętała z tego obrazu przede wszystkim, to chyba nikt w ogóle na to nie zwrócił uwagi, ale do tego dojdziemy. Ten Beksiński teraz, co masz coś tam?
Obraz numer 5 o Beksińskim na przykład jest takim nietypowym przykładem, gdzie jest temat śmierci, prawda? Mówi dziewczynka, bo mówimy na początku o dzieciach, gdzie mówi dziewczynka tutaj, że to jest taki człowiek, on siedzi na koniu, jest mocny wiatr i tak mu włosy wieją temu człowiekowi. No i niby takie nic, ale później mówi dalej. Do tego koń mu widać, chyba to są kości i taka dziura w twarzy, długie włosy ma on. Ten koń, tak się zastanawia dziecko i wchodzi dalej, głębiej, prawda, w tą narrację. On umarł, prawda? Pewnie go zjadł lew. On je zebry i konie. Tylko czemu on jest na łące? Tam jest tak ciemno. Więc dziecko mówi, to jest ten optymizm też tego tutaj, że jakby ono nie wchodzi tylko też w tą śmierć, prawda, i w ten nastrój, tylko zastanawia się, że jest tutaj coś po prostu takiego realnego, że pewnie go zjadł lew, on je zebry i konie. I mówiąc o tej sytuacji, dalej szuka rozwiązania. I właśnie ten optymizm, którego ja już tutaj przeskoczyłam trochę dalej, jest bardzo interesującą wypowiedzią na koniec. A może on jest odkopany z ziemi, jak mamuty i dinozaury, i teraz idzie szukać rodzinki.
Też mnie to zaskoczyło, że odkopany z ziemi idzie szukać rodzinki.
Właśnie, to jest ciekawe, że dzieci szukały w tych obrazach optymizmu. Może one były rzeczywiście ponure, może było coś, co gdzieś tam przerażało je. I szukanie takiego optymizmu, takiego rozwiązania, no też świadczy o charakterze dziecka, prawda, że ona będzie taką optymistką, będzie szukała po prostu różnych, właśnie do połowy szklanka będzie pełna u niej zawsze, że poszukiwanie dobrego rozwiązania. I to też jest, to jest fascynujące, że właśnie w taki sposób można Beksińskiego, prawda, rozumieć poprzez właśnie pozytyw taki, niekoniecznie te traumy, lęki, wojnę, prawda, i to wszystko.
A zacytuj teraz, jeśli możesz, dorosłą osobę o tym samym obrazie, bo to będzie ciekawe, tak? Skonfrontować. Ja w ogóle żałowałam, że to tak rozbiłaś, że najpierw dzieci, potem dorośli, bo ja byłam natychmiast ciekawa, wiesz, i gdybym tę książkę czytała jeszcze raz, to pewnie bym od razu tak skakała. Dobrze, ten sam obraz
może,
i osoba dorosła.
To wezmę tę uwagę pod drugiego tomu właśnie. No i muszę od razu powiedzieć tutaj, że z tymi obrazami też nie wyszło. Szkoda, bo ja chciałam na początku, miały być kolorowe obrazy i to by się lepiej czytało. Ale niestety nie udało mi się ze wszystkimi artystami skontaktować. to są obrazy ich prawa autorskie, prawda? I to no, nie jest takie proste we współczesnym świecie też jakby no, tak drukować tyle obrazów, bo tutaj jest sporo obrazów. Natomiast Muzeum w Sanoku Beksińskiego obrazy mi dało prawa autorskie bezpłatnie, także w ogóle bardzo dziękuję. Tomasz Sętowski również i też za to bardzo dziękuję. No niestety nie udało się tutaj już w treści dać, bo musiałabym wszystkie mieć po prostu. Albo wszystkie, albo nikogo, prawda? W tym momencie no, musimy wchodzić w ten internet, oglądać obrazy,
które... Ale gdyby ktoś się zaniepokoił, że bez internetu i bez oglądania nie da rady tego przeczytać, tak nie jest, ponieważ autorka sama opisała obrazy. Każdy na początku.
Dokładnie. Jest bez tytułu obraz, ale numer 4 jest opisany, prawda, co to za obraz. No i mężczyzna, nie, kobieta, która tutaj mówi o obrazie, mówi następująco. Cóż, tutaj widzę szkielet konia i postać na nim siedzącą z dzieckiem. Jest to kobieta, która może nie żyje. Wszystko jest bowiem umarłe. Wszystko spalone, nawet czerwony las, który tutaj widzę w tle. Może wizja śmierci. Tu jedna uwaga. Kobieta widzi od razu człowieka, a dziecko zwraca uwagę na konia. Zwierzęta były istotniejsze, prawda, niż postać i w ogóle tej postaci nie widziało. A tutaj kobieta zwraca uwagę, dorosła osoba na... No też ciekawe, że zwracamy na innych ludzi uwagę, prawda, również. Może mniej nas zwierzęta interesują, bo może już wyrośliśmy z tego. Chociaż to zależy od osoby też. Ale mówi później dalej ciekawie, odnawiązując do Bergmana, czyli może przykład z Bergmana. W tym filmie śmierć była typowa, czarna, z kosą grająca z rycerzem w szachy o jego czas. Czyli ta śmierć, od razu jest to też takie nawiązanie do innego komunikatu wizualnego. Tak jak dziecko oswaja sobie komunikat poprzez właśnie wyobrażanie sobie jakiegoś zwierzęcia, też konkret, tak dorosła kobieta tutaj szuka innego komunikatu i mówi obrazem, przez inny obraz, prawda? To też mi się pojawiło, jak robiłam kiedyś w książkę o rysunku dziecięcym, też takie znaczenia właśnie mówienie obrazem, bo to jest takie jakby oswajanie tego, prawda, tematu trudnego, bo tutaj też to było coś odmiennego na pewno. No i później dalej mówi, tutaj śmierć jest brzydką kobietą z dzieckiem, brzydką, bo umarło złą, czyli z jednej strony małe dziecko życie, a z drugiej zła śmierć. I też tutaj myślę, że warto nawiązać do takiej teorii. Ja też mówiłam właśnie troszeczkę o to, jak kiedyś było właśnie postrzegane zło, kobieta i te takie wszystkie stereotypy, które gdzieś tam, czarownice, prawda, i te wszystkie rzeczy. No i tak to jest, ten stereotyp się ciągnie, bo w bajkach tak samo, przecież zawsze jest brzydkie zło, prawda, a piękne dobro. No i to gdzieś tam analizuje.
Ale jeśli ja dobrze pamiętam, to ona tutaj odnalazła w tym jakąś taką trójpostaciowość śmierci, tak? Weź zobacz.
Tak, o
trójpostaci, tak, o połączeniu zwierzęcia, konia z dwiema osobami, kobieta i dziecko, co stanowi jedność, symbol śmierci. I to mnie zaciekawiło, wiesz, taka trójca śmierci.
No tak, no to taka trochę nawiązanie religijne, prawda, do Trójcy Świętej. No, mówi tutaj, że czeka ona na nas wszystkich, zarówno na ludzi, jak i zwierzęta, więc rzeczywiście coś, co nas no, gdzieś tam nieuchronne jest po prostu, nie? Musimy na to... Ale to jest też ciekawe, że właśnie, bo ja tutaj nawiązuję do różnych rzeczy, do filozofii, do religii, prawda? To są koncepcje, które czasami też tworzą mi się w głowie, dlatego, że to jest analiza semiotyczna. Ja tutaj mogę powiedzieć więcej. Mogę trochę bardziej też subiektywnie nawiązywać nawet do filmów. Kiedyś tam do Incepcji na przykład nawiązałam, bo akurat to się pojawiło w wywiadzie. Więc gdzieś tam, no myślę, że dlatego też ta książka jest ciekawa dla wszystkich, bo to nie jest też tak, że to jest pisane tylko takim stricte naukowym językiem. Oczywiście jest metodologia, jest oczywiście napisane to wszystko tak, jak ma być, bo to jest publikacja naukowa, ale te opisy, prawda, chyba są takim już językiem łatwiejszym napisane. To się da czytać.
Wszystko jest językiem łatwiejszym, chociaż ja zaczęłam sobie w pewnym momencie robić notatki, bo rzeczywiście to przyznaję, że potrafiłaś tak naładować treścią naukową i istotną w tak lekki sposób te poszczególne swoje analizy i opisy, że myślę, że to po prostu jest, jak mówię, dostępne, a jednocześnie bardzo, bardzo pouczające. Ale przejdźmy do tej kuchni oceanicznej, co?
Obraz przyciąga detalami, bo to jest też jakby są różne plany i kolorystyka związana jest z błękitem, jest piec kaflowy, na którym ustawione są gotujące się garnki. Na obrazie widać wiele przedmiotów, które artysta ukazał z drobiazgową dokładnością. Dzięki temu można rozpoznać konkretne naczynia, warzywa, przyprawy, muszle, rośliny i zwierzęta. Niektóre z tych ostatnich przedstawiono w baśniowej stylistyce, gdyż drobne szczegóły anatomiczne nie występują u takich stworzeń w realnym świecie. Czyli właśnie, bo ten realizm magiczny to jest taki, że jest przedmiot, jest coś realnego, ale dodane są jakieś tam na przykład rogi u kota albo jakieś właśnie dziwna, jakaś magia, prawda, w tej
ten
kuchni.
Ten ma płetwy, bo jest oceaniczny.
Tak.
Znaczy dwa koty, bo drugi śpi w garnku.
Ach, jaka szczegółowość. Super. No właśnie, to są rzeczy, na które każdy zwraca inną uwagę. Ja bym zwróciła bardziej na ten kolor, prawda? Tą czerwień, tą lawę wydobywającą się z tej kuchni. I dla mnie ten obraz jest kolorem głównie malowany. A inni zwracają uwagę na te detaliki, takie szczegóły, które no, każdy ma z nas inną percepcję. I to też jest ważne.
Mhm. I teraz dziecko?
I dziecko mówi, to jest taki jak gdyby coś zrobione z ognia, z lawy, podłoga i jeszcze jakby taki piec. I tam obok są różne skarby i rzeczy różne. Tylko nie wiem, co się sypie tam z góry. Może statek? Tak, statek jest na powierzchni, a to jest w środku. W środku wody, jeziora. Czyli też takie nawiązanie do realnej rzeczywistości. Jakby dziecko próbuje sobie wyobrazić, dlaczego ta kuchnia jest pod wodą jakoś i jak ona może być pod wodą, więc musi być jakiś statek. Więc na statku, który jest pod wodą. Mhm. Wtedy okay. To wszystko jest logiczne.
A, no tak.
Bo właśnie w tym wieku właśnie ten taki konkret, prawda, operacje konkretne i w ogóle takie bazowanie na realizmie no jest typową umiejętnością takiego siedmiolatka. Później oczywiście się rozwija dalej wyobraźnia i też musimy ją rozwijać, bo to też tutaj ważną rzecz bym chciała powiedzieć o wyobraźni. Niestety młode pokolenie, które ma cały czas komórkę w ręku i cały czas ogląda obrazy, nie rozwija wyobraźni, bo zapomina twarze. Bo po co nam oglądanie, wyobrażanie sobie twarzy rodzica, kiedy możemy sobie po prostu włączyć komórkę i od razu to mamy, prawda? W internecie mamy tysiące obrazów. Jeżeli nie potrafimy sobie wyobrazić tego, to dodatkowo Eichelberger o tym mówi, to bardzo ostatnio taki fajny wywiad, jak czytałam z nim, że właśnie, no niestety, brakuje nam tej wyobraźni. I to wyobrażenie sobie nawet rodzica twarzy, prawda? I wtedy dystans społeczny, brak bliskości, no w ogóle brak zakochania, nieumiejętność kochania. Także się boję o to pokolenie w przyszłości, co to będzie. A komórka jak wysiądzie, to jakby nam połowę mózgu zabrali, bo to jest ta prawa półkula, prawda? To jest ten obraz, ta kreatywność, więc to jest coś, co jest tak ważne. Lewą półkulą mózg jakby nie będzie funkcjonować tylko z lewej półkuli, z tej logiczności, z matematyki. Musimy mieć przecież prawą półkulę, a nie komórkę wystawioną.
Coś jeszcze o tym obrazie?
O tych kolorach, tak. Dziecko jeszcze dalej mówi o kuchni oceanicznej, tak. No, są bardzo ładne, prawie kolory. Prawie nie użyli takiego samego koloru. Aha. Ja też widziałem nogi, fajnie, że nie użyli, mówi, no bo w sumie nie wie, czy to jest artysta. Ja nie podawałam tytułów, ani nie mówiłam, co to za artysta, tylko chodziło mi po prostu o to, żeby dziecko wypowiadało się na temat obrazu, co to, jakby jak ono czuje ten obraz, co ono mówi. A to by było brzydko, gdyby użyli takiego samego koloru, pyta badacz. By nie było to w ogóle prawie ciekawe, bo jak jest kolorowe, to wtedy najładniej to wygląda. A kto ci tak powiedział? Mama lubi, jak jest inny kolor, jak jest wszystko w ładnym kolorze. Tak, tylko tutaj też jest ważna rzecz, że dorośli są takimi naszymi, można powiedzieć, no, ustawiaczami tej rzeczywistości.
Już dziecko monochromatycznie nie namaluje, bo mama mówi, że nie wolno.
No poza tym jakby oni są pierwszym takim źródłem, pokazują tę rzeczywistość i dlatego też ta książka jest dla nich, żeby też do dorosłych, żeby pokazać, że właśnie dzieciom należy pokazywać takie rzeczy, że to jest dla nich ciekawe, a nie zabierać im to, że tego nie, tamtego nie, ograniczać, prawda? Bo dzieci nie chcą chodzić do muzeów, no to się nie chodzi. I daje się im komórkę, komputer i koniec. A jednak to rozwija. To jest coś, co jakby im daje zupełnie inną możliwość. Dalej dziewczynka mówi tak, że tak jakby te wszystkie rzeczy wyglądały, że one są tak jakby w piecu, że te wszystkie rzeczy są takie stare i powinny być już niewykorzystane. Bo są takie wygięte i ludzie z nich już nie korzystają, biorą je gdzieś indziej. Biorą te rzeczy gdzieś na przykład na śmietnisko, albo wyrzucają do kosza, do śmietnika, albo po prostu gdzieś śmiecą tymi rzeczami. Te ryby to znalazły i smutno jest ludzie, że nie myślą, że nie chcą tego skorzystać chyba jakoś tak i wrzucą to do morza albo gdzieś indziej i już tam nie będą mogli pojechać albo odchodzą do tych innych krajów, a potem będzie to im bardzo potrzebne. Te wywiady, tylko zaznaczę, to tak trochę jest niestylistyczne, bo no, po prostu to jest transkrypcja, więc pisane jest dokładnie tak, jak dziecko powiedziało. I czasami tutaj ciężko zrozumieć, co miało na myśli, bo to są jakieś oddechy, prawda? To jest rozmowa, która no, gdzieś tam się przeplata. A dzieci w tym wieku nie mają takiego słownictwa jeszcze rozwiniętego. Operują tam około 3000 słów mają, więc no, jeszcze trochę może więcej, ale zależy też oczywiście od rodziny, prawda? Czy dziecko bardziej rozwinięte w słowach, czy nie.
I to jest ten temat, który też się przewija i o ile pamiętam też w interpretacji dorosłego, to znaczy ta jakby sytuacja nadmiaru przedmiotów, zaśmiecania świata, prawda? Coś takiego tutaj. I to nie tylko przy tym obrazie się pojawia.
Tak, ale przy tym obrazie mocniej, bo tutaj zaśmiecanie, no takie trochę nawiązanie też do ekologii jest ważne. I ja tutaj też właśnie to jest ten kuchnia oceaniczna u dorosłych z kolei. Przeczytam ten fragment, gdzie...
O kocie, że wszystko może przeczytaj.
O kocie, dobra. jeszcze wcześniejszy wątek to właśnie magia i kot. Ale jest to dziwny kot, tak mówi kobieta. Bo mam wrażenie, że ma na grzbiecie płetwę ryby, czyli jest on z baśni, w której można zmienić się w każdą istotę. Może być kim tylko zechce i może robić w tej kuchni także, co tylko zechce. A w kuchni są tajemnice, jest wiele nowych zapachów, przypraw, warzyw i przedmiotów.
Ja tutaj jakoś poczułam takie pragnienie tej pani, żeby robić to, co chce. Mogła kiedyś.
Tak, no i w ogóle w kuchni jesteśmy kreatorami, to też jest świat artystyczny. Ten wątek jest trochę inny niż u dziecka, bo tutaj kobieta bazuje na swoim własnym doświadczeniu, gotuje, jak widać, prawda, lubi to, taka kuchnia z przyprawami, z jakimiś w ogóle taki piękny, prawda, duży jakby kocioł, to w ogóle też mi się marzy taka kuchnia, gdzie można sobie wszystko zrobić, prawda, a jeszcze magia, tajemnica.
Tam są czajniczki z trzema dzióbkami, to ja nie wiem, jak to się obsługuje, takie coś, no pod wodą to co prawda inaczej się leje, ale dalej chciałaś przeczytać też.
To znaczy, tutaj kwestia tego wątku jest inny, prawda? Ktoś tam nam śpiewa z tyłu, niż to, co już zaczęłyśmy ten temat tego bałaganu, bo tutaj też ona później zwraca uwagę na to, co zwróciło dziecko. I też myślę, że warto zobaczyć to, że jest ten nadmiar. Kobieta mówi, ale panuje tu bałagan, wszystkiego jest za dużo, jakiś taki nadmiar rzeczy, towarów, produktów. I wydaje mi się, że wszystko ma już swoje lata. Zebrało się tych przedmiotów i towarów przez lata i teraz nie ma co z tym robić. No i dziecko zwraca uwagę, że jest pełno śmieci, w lesie często też niestety wyrzucamy, prawda, pełno tych wszystkich przedmiotów. I do niedawna, no bo teraz troszeczkę to przez tą pandemię się zmieniło, prawda? Ten czas troszeczkę będzie inny, ale mieliśmy taki nadmiar, konsumpcjonizm, mieliśmy sytuację, gdzie no, pozbywaliśmy się szybko przedmiotów. Wszystko było wyrzucane od razu, prawda? No bo już się zniszczyło, no to po co kupować, było naprawiać. Po
prostu słusznie zauważasz, że tak to jest robione. Jest to taki system produkcyjny obecnie obowiązujący, żeby robić rzeczy, które się szybko psują i zastępować je nowymi.
Bauman o tym mówi, że to jest taka krótkotrwałość. Mówi o pochwale przyjemności, ale w takim jakby krytykuje tą pochwałę przemijalności. Mówi, że to wszystko jest takie właśnie, no on bardzo dużo publikacji miał na temat właśnie takiego współczesnego konsumpcjonizmu, tej epoki, która jest taka przemijalna, prawda, takiej właśnie krótkiej dozy w ogóle życia i ten człowiek jest taki inny. Ale myślę, że ten czas pandemii nas troszeczkę nauczył i to może się trochę odmienić. Tym bardziej, że nas czeka kryzys, no to tu już będzie problem z kupowaniem i z tym nadmiarem. Ale nawet w takich czasach ciężkich. Byłam teraz niedawno na takiej Wyroby książka. Młoda pisarka, która byłam na promocji książki właśnie w Dworku Sierakowskich i ona opisała tam sytuację, gdzie etnograf Rakowski opowiadał, że nawet w takich czasach biedy, gdzieś tam PRL-u, ludzie mieli tendencję do kupowania takich tańszych rzeczy, jakichś znalezisk. I to były takie wyroby, takie małe, kiczowate jakieś przedmiociki, pamiątki, które po prostu miały im upiększać życie, upiększać jakieś chwile. Takie zbieractwo, prawda, które w człowieku jest. I czasami to nie muszą być jakieś takie piękne rzeczy, tylko po prostu no, mogą być tanie, bo to były tanie jakieś tam właśnie takie elementy. I gdzieś tutaj rzeczywiście też mi się to kojarzy z tym, że my mamy w ogóle, w ludziach jest taka tendencja do poszukiwania, tworzenia, zbierania, kreowania, prawda? I to takie zbieractwo też jest takim elementem. Tylko moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby zbierać sztukę, gdyby chodzić po pracowniach artystów, wybierać obrazy, rysunki, prawda, żeby to było obcowanie z czymś wysokim, takim no po prostu ze sztuką wysoką, bo to też jest ważne, to jest inwestycja, jakby teraz jak nie ma w co inwestować, jak się w sztukę zainwestuje, takiego młodego artystę, to jest później warte dużo więcej niż teraz, bo to będą prace no, tańsze, prawda, od artystów takich jak kiedyś, na przykład, nie wiem, Łozowscy, była taka wystawa w PGS-ie kiedyś w Sopocie, zbierali kantora, jaremę, chodzili po pracowniach i to były grosze, na pieniądze kupowali na pewno tańsze te prace. A teraz ich kolekcja warta jest miliona, no bo kantor, jarema, to teraz to już, prawda?
No tak, no ale to trzeba w to uwierzyć, trzeba tak robić. To dotyka też jeszcze jednej sprawy, o której chyba też Bauman pisze, a ty cytujesz, ale nie chcę się przy tym upierać, że akurat on. W każdym razie, że istnieje teraz jakiś przymus akceptowania i zachwycania się rzeczami nowymi. Ktoś, kto trwa przy czymś starym, jest po prostu passé i nie na czasie i jest na marginesie, prawda? Więc to, co mówisz, to jest, zobacz, nie wiem, Beksiński, czy wcześniej Kantor, czy coś, uznajesz, że okej, okay, bierzesz to i przy tym trwasz. To może być też porcelana dziadka, prawda? A u nas teraz liczy się, to znaczy jest jakiś taki właśnie taka presja, żeby ciągle zachwycać się nowym film, nowa moda, nowy kolor, nowa sukienka, nowy samochód, nowe wszystko, prawda? To nowe, trzeba akceptować, trzeba tego chcieć, no. A jak nie chcesz, no to...
Ale to jest sztuczne i to jest właśnie to, co jak ta nowość, prawda, jak to szybkość to idzie i tak dalej, to jest mniej prawdziwe. A ja tutaj też taki mam, myślę, ciekawy rozdział o prawdzie w obrazie i ta nieprawda, prawda w obrazie, to jest też poszukiwanie w ogóle w sztuce prawdy. Jeżeli to byłoby cały czas jakby gdzieś tam kupowanie takiej sztuki komercyjnej, która po prostu jest taka nieprawdziwa, no to byśmy byli ubożsi, no bo jest dużo w Ikei jakichś takich obrazków, prawda, jest dużo takich rzeczy, które no ludzie po prostu upiększają sobie domy, ale to jest takie płytkie, to jest estetyka, estetyzacja właściwie, w ogóle, no bo już mówię o takiej powierzchownej estetyzacji. A myślę, że ja tutaj w ogóle, ja też piszę tutaj, że jako artystka praktykująca,
tak.
Gdzieś tam wchodzę w tą taką swoją, właściwie taką głębię obrazu, bo szukam właśnie poprzez swoje doświadczenie, jak ja szukam tej prawdy, prawda? Jak ja gdzieś tam próbuję grać z takimi strykami malarskimi, z jakąś kompozycją, z kolorem. I odnajduję właściwie prawdę wtedy, kiedy nie myślę o tych wszystkich rzeczach, nie myślę o który pędzel wezmę, tylko po prostu czuję. Jan Cebis mówił w swoich notatkach malarskich, najlepiej robią, kiedy nie wiem, co robią.
Tak. Też to zapamiętałam.
To jest. I ja to teraz też naprawdę stosuję w tym dialogu malarskim właśnie z osobami, które w ogóle nie mają doświadczenia malarskiego, po prostu akurat jakby są twórcami, ale w innych dziedzinach, prawda? W radiu z tobą zrobiłam przecież dialog malarski. Jesteś twórcą, ale innego typu. Nie malujesz na co dzień. Malowałam teraz z poetą, Tomaszem Lipskim również. Malowałam z mentorem biznesu, taką panią Małgorzatą, więc każdy jakby był inny i ta prawda wychodziła wtedy, kiedy oni puścili wreszcie, kiedy oni się nie bali, kiedy to nie było tak, że myśmy zrobili tylko jedną pracę, ale ja teraz robię dwie.
Pierwsza jest taka... Ja się bałam podwójnie, bo ja to nagrywałam, miałam montować, w ogóle byłam przerażona i tak dalej. Natomiast przyznam się, że trochę w czasie pandemii zaczęłam malować.
O, super.
I doszłam do tego samego właśnie poczucia, wniosku, nie wiem jak to nazwać, doświadczenia, że w momencie, kiedy, ale to u mnie niestety, to jest ten moment, kiedy popadam w rozpacz, że już wszystko do wyrzucenia. I zaczynam to, wiesz...
I to jest też ludzi twórczych właśnie.
Tak. I w tym momencie kierowana pod świadomością, nie myśląc tak, jakby, tak, wyłączając, wiesz, że a to może tak, a to może
włączamy
tak.
Włączamy lewą półkulę, pracujemy prawą.
No i wtedy robię, myślę, dobra, patrzę, no.
Wychodzi.
No i tak miało być, tak. Albo zaskakujące, ale tak, no.
No ja to właśnie poczułam teraz w tych dialogach z osobami też, bo artysta też czasami próbuje estetycznie, ładnie, prawda, żeby jednak te kompozycje utworzyć i tak dalej, a osoby, które nie mają tego doświadczenia, też na początku się boją i chcą, żebym ja je prowadziła, więc robię czasami taką sytuację, bo to jest też trochę takie terapeutyczne. Ja teraz kolejną książkę piszę właśnie o dialogu w arteterapii i tam wykładam swoją metodę dialogu wizualno-werbalnego, który polega na takim, no, braku tematu, malowanie spontaniczne, wspólne. Ale żeby sprowokować tę osobę, żeby ona odpuściła, to najpierw kłócę się z nią, czyli w tej kartce, prawda? Najpierw robimy tak, że szalejemy, że po prostu jest wszystko wolno, jakby ona widzi, że ja jej tam poprawiam, że no po prostu dużo się tam dzieje. I wtedy ona wreszcie odpuszcza i później już zaczynamy tak wyczuwać, prawda? Tą energię, tą twórczą moc, bo o to w tym projekcie też chodzi, że to jest takie też nawiązanie do tej książki bardzo popularnej Droga Artysty. Właśnie w jaki sposób wyzwolić w sobie ten potencjał twórczy. No to jest coś, co w sztuce właśnie jest najważniejsze. Ten potencjał właśnie, ta energia, ta do życia. Dialogi malarskie realizuje właśnie projekt cały czas. No i chcę go skończyć już w tym roku książką. Będzie o tym dialogach. Ona będzie taka bardziej, bo to jest naukowa, tamta będzie taka bardziej personalna. Będę mówić o swoim jakby drodze twórczej. Nawet chcę zdjęcie pokazać, jak byłam mała i jak malowałam z mamą, bo wszystko zaczęło się właściwie od takiego rysunku wspólnego z mamą. Chyba to jest pomysł gdzieś tam z dzieciństwa jeszcze, który zaczęłyśmy wspólnie robić i to gdzieś tam utkwiło we mnie i później po prostu tego poszukiwałam. To teraz się tak gdzieś zrealizowało, to chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na tą prawdę w obrazie, bo poszukiwanie prawdy jest najważniejsze chyba dla artysty. To nie jest tak, że... Znaczy jakby to widać w obrazie. Jak jest prawdziwe, to widać emocje i widać, że to jest namalowane prawdziwie. I wtedy ludzie kupują taką sztukę, jeżeli zauważą, prawda, że tam są prawdziwe emocje. Jeżeli jest cierpienie, no Frida Kahlo, prawda, pokazywała to swoje cierpienie i to było też przecież zobaczone przez publiczność, to po prostu też czuć. Również prawda w obrazie jest wtedy, kiedy na przykład jest obraz, można powiedzieć, nieskończony. To jest to non finito, które w baroku na przykład Michał Anioł stosował, czy właściwie w renesansie, bo tutaj gdzieś tam na przełomie tych epok. I to jest taka niedokończoność, czyli właściwie cały czas praca intensywna nad obrazem mogłaby być. To jest taka ulotność jego, ta tajemnica właśnie. No i jakby tutaj też nawiązuje do Derrida, ale może już tutaj nie będę mówić, bo to też jest bardziej takie gdzieś filozofowanie, prawda, o tej prawdzie w sztuce. sztuce, czym ona tak naprawdę jest. Pełna, naprawdę.
No i przeprowadziłaś te badania, one są opisane tutaj, przeanalizowane i okazało się, że są pewne kategorie wspólne, prawda, w ramach których można porównywać. I w obu przypadkach i dzieci, i dorosłych na pierwszym miejscu umieściłaś obrazy medialne. Czyli to w jakiś sposób jednak dominuje w naszej wyobraźni, tak? Albo w każdym razie jest ważne i powszechne.
Tak, no to jest to, co właśnie mówiłam, że mówienie obrazem przez inny obraz. Ale to jest też naturalna sytuacja dla ludzi opatrzonych, jakby to powiedziała Susan Sontag, bo my po prostu jesteśmy teraz w takiej epoce, gdzie ten obraz dominuje. No jesteśmy wszędzie dookoła, mamy obrazy, oglądamy obrazy, więc też mamy w mózgu, można powiedzieć, taki bank obrazów. To są takie półeczki z tysiącem obrazów, no i wtedy wybieramy sobie taki obraz. O, to widziałam, tu mam to półeczkę.
Jak w kapturze to Władca Pierścieni, prawda?
Tak, tak. Jak właśnie kuchnia, no to ta z, nie wiem, z piosenki na przykład, Banaszak, tak? Czy to śpiewała inna, która właśnie na tej kuchni?
W Moim Magicznym Domu.
No właśnie, to też to takie nawiązanie. Ale to są takie rzeczy gdzieś tam, które nam ta wyobraźnia podsuwa. No i tylko bym zwróciła uwagę, że trzeba też uważać na obrazy, bo niektóre obrazy mogą one być takie po prostu, te filmy szczególnie takie zbyt bezpośrednie i to nam, no jak przywołujemy, to aż nam się robi niedobrze, prawda, że mamy takie dreszcze. Więc co innego jest ze sztuką, bo tak jak podkreślam, sztuka jest wieloznaczna i zawsze jak sobie przywołamy taki obraz ze sztuki, to jest on pełen detali i jakby, no nie jest to takie bezpośrednie, prawda, nie jest taki komunikat jak film, który zostaje bardzo, bardzo mocno, a takie obrazy właśnie wieloznaczne, nie pamiętamy ich całości też, prawda? Gdzieś tam bardziej musimy w ten detal wejść.
I tutaj zauważasz, to ja spróbuję przekrzyczeć te kuranty, że dzieci oglądają i o ile mamy obawy, czy pokazać im Beksińskiego, to nie mamy obaw wtedy, kiedy pokazujemy im filmy dla dorosłych jakieś, prawda?
No właśnie, to ciekawe, że wyszło, że dzieci oglądają ciężkie filmy momentami, horrory, Harry'ego Pottera, no wiadomo, ale to też był film w sumie niekoniecznie dla widza takiego małego. No i oglądają seriale, Miodowe lata. To było też ciekawy przykład z Miodowymi latami, prawda, które i dorośli, i dzieci oglądają, więc jakby tutaj jest ten język też wspólny.
Tak przerwiemy chyba, co?
Na chwilkę, no.
Nie, bo to panie, już. O, przycicha, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że na drugim miejscu jest tradycja religijna tutaj w tych analizach.
Szczególnie u Zdzisława Beksińskiego nawiązują dzieci i dorośli do Matki Boskiej, Krzyża, Jezusa Chrystusa oczywiście, no i śmierci, prawda? I tutaj te tradycje kultywowane przez Kościół i religię rzymskokatolickie po prostu są takim też backgroundem, ale też takim jakby nicią porozumienia, bo i dzieci, i dorośli wiedzą, o co chodzi. To jest po prostu od małego. Tam właściwie można powiedzieć śmierć, ukrzyżowanie Chrystusa, no dziecko widzi od małego, chodząc z rodzicami do kościoła. Więc ten obraz utrwala się gdzieś, prawda? I jest bardzo mocny. I czasami może właśnie dziecko sobie mało nie poradzić z tym, a Beksiński może być dla niego taką rozmową z rodzicem o tym, że to jest w obrazie i że to jest właśnie śmierć. I jak tą śmierć po prostu, jak o niej rozmawiać z dzieckiem, prawda? To jest też ważne tutaj. Dzieci na przykład mówią taką rzecz o tej kategorii, znaczy jakby w tej kategorii. Przez chwilę mogłam pomyśleć, że jest to postać Maryi, a to jest Jezus, ale nie wiem, przez chwilę, bo mi te kościotrupy tu nie pasują w ogóle. No, mówi dziewczynka o obrazach właśnie Beksińskiego. Albo też ciekawe tutaj, klęczownia, księdzownia. No myślę, że jest taka księdzownia. Realizowała właśnie mi badanie taka studentka, która strasznie się zainteresowała tym słowem w ogóle, klęczownia, prawda? To słowotwórstwo czy księdzownia. Bardzo ciekawie właśnie tutaj chłopaczek opowiadał, czy dziewczynka właściwie o tym nawiązaniu do religii. Także jest sporo takich.
Są doświadczenia życiowe, jest oczywiście niezwykłość, baśniowość, bo to jest w tych obrazach, prawda? Jest problem czasu, bardzo ważny. Już nam czasu nie starczy, żeby o tym mówić, ale na przykład ten przystanek tramwajowy, prawda? Gdzie pojawia się opowieść o tym, że jak się pokłóci w domu, to dziecko mówi, to czasem trzeba wyjść gdzieś z tego domu i można wtedy koczować na ulicy, albo można iść do babci, prawda? To przerażające. W ogóle takie poczucie właśnie czasu, śmierci, przemijania, to z kolei u kobiet bardzo często estetyczne różne oceny i opisy, ale też stereotypy, które ty śledzisz i punktujesz, jak chociażby męskość, kobiecość i podobne rzeczy.
No tak, to o tym już pisałam właśnie też w książce o rysunku. No niestety tak mamy, że te stereotypy nam trochę ułatwiają życie. I to bym porównała nas ludzi do takiego lwa, który po prostu jak zje, to śpi. I nasz mózg też po prostu w pewnym momencie jakby, no to jest takie ułatwianie sobie, prawda? Jakby niestety, no bo też dzięki temu możemy się porozumieć, dzieci i dorośli, jakby myślą z tymi stereotypami i dzięki temu może ta komunikacja jest właśnie łatwiejsza, bo jakby bazują na tych samych znaczeniach. No ale dla rozwoju jednak i dla tego poszukiwania, żeby jakby nie było to wszystko takie za łatwe, powinniśmy operować różnymi właśnie ilością znaczeń, prawda, i poszukiwać jakby jednych różnych dróg, a nie bazować tylko na tych stereotypach, które gdzieś tam wyszły. Ja bym jeszcze tylko tę jedną kategorię powiedziała, bo jest ich oczywiście sporo i są inne u dorosłych, a inne u dzieci, ale u dorosłych, bo fajna wyszła kategoria światów możliwych. Mhm. I to jest przepiękne w ogóle, to jest teoria zresztą jednej z moich recenzentek, profesor Anny Waślewskiej, której chciałam w tym momencie podziękować, bo naprawdę tutaj bardzo ciekawa inspiracja, w ogóle współpracę mamy i piszemy właśnie też podobnej takiej stylistce tej semiotycznej kolejną książkę teraz, to już może mogę zdradzić, bo to już niedługo wyjdzie, o wojnie i wojsku w znaczeniach dzieci. I to będzie też ciekawe, w jaki sposób wojsko, prawda, wojna, ten trudny temat, jak one też to będą rozumiały. No i właśnie ona tam w tych światach możliwych opowiada o takich rolach, które są, ale to nie jest właściwie, to nie tylko są role, to są możliwe światy, które my nakładamy na siebie, czyli raz żyjemy tu, a raz przenosimy się do innego obowiązku, do innego życia gdzieś w innym miejscu. Albo na przykład wyjeżdżamy do innego miejsca, nawet na turystycznie i to jest inny nasz świat, w którym jesteśmy inni po prostu, więc takie światy możliwe w snach, no w ogóle właściwie można tutaj w nieskończoność. No mi wyszły te światy możliwe w takich właśnie wypowiedziach dorosłych, którzy się cofali do swoich, do dzieciństwa, do takich traum czasami, gdzieś tam przeżywali ten świat, prawda, który kiedyś tam był możliwy w ich życiu.
I takie poczucie, że te światy mogą się na siebie nakładać, przenikać, tak, prześwitywać jeden przez drugi właśnie na tym przystanku tramwajowym, gdzie jest i telewizor, i radio, i poduszka, i kot oczywiście. To ktoś tu powiedział, prawda, że to taki świat inny, który przenika, albo ta tama z książek, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale...
Bibliotama.
Bibliotama, tak, też, że to też takie światy przenikające się. To ja już kończąc powiem ci, co mnie w tej kuchni oceanicznej, przede wszystkim wędka.
Wędka
i przynęta. Jest kuchnia, są dwa koty, są te garnki, czajniczki z potrójnymi dzióbkami i wszystko jest pod wodą. Na górze jakby przerębel i właśnie interwencja z innego świata. Tam dwa takie dwie żyłki są, dwa haczyki, na jednym jakby kawałek takiego bekonu czy chipsa. I myślę sobie, no tak, to żeby ten kotek lizał te patelnie jak najdłużej, nie zwrócił uwagi na to, że to jest pułapka. I to jest ten drugi świat, wiesz, który tam się... No coś takiego mnie, wiesz, takie zagrożenie. Taka fajna kuchnia schowana pod wodą, ale jest zagrożenie. Ktoś tam czyha z góry, próbuje wyciągnąć, wiesz?
Ojej. No to w kontekście tej pandemii, przecież to, co się działo, to jest niestety takie odniesienie trochę, bo ten czas był trudny, prawda? Jakbyśmy mieli ten miesiąc czasu taki, no, bez wolności. To było właśnie coś, co nam z góry niestety utrudniało życie, bo no, po prostu był lęk o to. Ta pandemia była tym takim właśnie niestety czymś utrudniającym.
Troszkę ale już się skończyła, przynajmniej kończy, jak widać tutaj coraz większy rwetes i dobrze. Życie wraca do życia. Więc kończymy nasze spotkanie w Parku Oliwskim. Te dzwony to były oczywiście z katedry. A tutaj obok nas Muzeum Narodowe, Oddział Sztuki Nowoczesnej i rozmawiałyśmy o książce Małgorzaty Karczmarzyk z autorką Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych, potencjał pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów Jacka Jerki, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Bardzo dziękuję. Wydawnictwo mi naprawdę też zrobiło przepiękną książkę w twardej okładce, także też dziękuję tutaj pani Annie Kamień, dyrektorce właśnie wydawnictwa, która przepięknie naprawdę to wydała i cały właśnie zespół redakcyjny, także i dziękuję za rozmowę, bardzo było mi miło, cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać właśnie o tak ważnej rzeczy, o tej sztuce po prostu, która jest cały czas traktowana marginalnie. Mam nadzieję, że te moje liczne publikacje będą jednak docierać w końcu do publiczności i może to się troszeczkę zmieni.
Małgorzata Karczmarzyk, Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.